Co by było, gdyby ten najsłynniejszy owoc w dziejach ludzkości, no wiesz, ten, który według starożytnych tekstów sprowadził na nas całe zło, tak naprawdę nie miał w sobie absolutnie nic magicznego?
To jest bardzo dobre pytanie na początek.
Witamy w The Deep Dive. Naszą misją jest tutaj branie na warsztat najróżniejszych źródeł, badań, analiz i wyciąganie z nich takiej najważniejszej, po prostu fascynującej esencji.
Dokładnie tak.
Odzieramy te wszystkie trudne tematy z akademickiego żargonu, szukamy tego, co tak naprawdę ma znaczenie. I dzisiaj zanurzamy się w jednej z najstarszych i chyba najbardziej wpływowych opowieści naszej cywilizacji, w historii o Ogrodzie Eden.
Zgadza się. Opieramy się dziś na bardzo, ale to bardzo szczegółowym wykładzie teologicznym doktora Roberta Van Noya, który wziął pod lupę Księgę Rodzaju.
Życia oraz drzewo poznania dobra i zła. No to dobrze, rozłóżmy to w takim razie na czynniki pierwsze, bo to nie jest przecież zwykła bajka o magicznych jabłkach, prawda?
Zdecydowanie nie. Tekst, który analizuje dr Van Noy, czyli drugi i trzeci rozdział Księgi Rodzaju, uderza taką niesamowitą oszczędnością.
W jakim sensie oszczędnością?
Wiesz, narracja ustawia bardzo konkretną scenę. Mamy centrum ogrodu, dwoje ludzi i dwa wyjątkowe drzewa. Pojawia się ten znany, kategoryczny zakaz spożywania owoców z jednego z nich, oczywiście pod groźbą ostatecznej kary. Ale no właśnie.
Ale co?
Milczenie tekstu w jednej bardzo kluczowej kwestii jest wręcz ogłuszające. Ten tekst źródłowy ani przez chwilę nam nie tłumaczy, dlaczego te drzewa w ogóle noszą takie, a nie inne nazwy.
A, faktycznie. Nie ma żadnego przypisu.
Nie ma słowa o tym, na czym polega mechanika ich działania. To zostawiło ogromne pole do interpretacji dla teologów na całe stulecia.
Jasne. Wiesz co, kiedy dzisiejsza popkultura bierze na warsztat ten motyw owoców z Edenu, zazwyczaj spłyca to do mechaniki znanej z gier wideo, takich gier RPG.
O, to ciekawe porównanie.
No bo gracz podchodzi do świetlistego drzewa, zrywa takie pulsujące na czerwono jabłko, a po jego zjedzeniu pasek zdrowia natychmiast ładuje się do pełna, postać zyskuje status nieśmiertelności i tak dalej.
Tak, takie magiczne doładowanie.
Dokładnie. Mamy wszyscy tendencję do traktowania drzewa życia jako pojemnika na jakąś magiczną miksturę. Wyobrażamy to sobie jako taki eliksir naszpikowany witaminami wieczności, które gdzieś tam fizjologicznie mutują organizm.
I to jest właśnie to popularne wyobrażenie, które zostaje całkowicie zdemolowane, gdy tylko przyjrzymy się poglądom wielkich myślicieli z epoki reformacji. A to na nich opiera się dr Van Noy w swoim wykładzie.
O kim dokładnie mówimy?
Głównie o Janie Kalwinie. Fascynujące jest tutaj to, że Kalwin, pisząc w XVI wieku, kategorycznie odrzucił jakiekolwiek magiczne czy wręcz biologiczne właściwości tego drzewa.
Okej, to jak to wyjaśniał?
Wprowadził koncepcję braku tak zwanej wewnętrznej skuteczności. To znaczy, z biologicznego punktu widzenia, to mogła być najzwyklejsza w świecie jabłoń, figowiec czy może drzewo granatu. Nie krążyły w nim absolutnie żadne cudowne soki. Według Kalwina drzewo życia było wyłącznie symbolem sakramentalnym.
Symbolem. Czyli Bóg nadał mu taką nazwę nie ze względu na jego, powiedzmy, układ chemiczny, ale po to, by pełnił funkcję takiego znaku drogowego.
Dokładnie o to chodzi. Miało być stałą pamiątką życia, które człowiek już otrzymał od Stwórcy.
I przypominać o całkowitej zależności stworzenia od Boga. A zjedzenie z niego miało być po prostu przypieczętowaniem tej relacji.
Tak, dokładnie.
Wiesz, to mi przypomina, pomyślmy o obrączce ślubnej.
Obrączce.
No tak, złoty krążek na palcu sam w sobie przecież nie jest małżeństwem. Metal nie emituje żadnego magicznego pola siłowego, które w magiczny sposób powstrzymuje parę przed rozwodem, prawda?
Raczej nie emituje.
Czyli obrączka nie ma w sobie tej wewnętrznej skuteczności, o której wspomniałeś, ale samo jej noszenie jest ciągłym komunikatem, symbolem trwającej relacji. Jeśli ktoś nagle zdejmuje ją z palca i w przypływie gniewu wyrzuca przez okno,
to dokonuje potężnego aktu symbolicznego. Zniszczenie znaku staje się takim wizualnym echem zniszczenia samej więzi. Świetna analogia. Materiał źródłowy podaje tu zresztą inny, również obrazowy przykład, prosto z tradycji biblijnej.
Jaki?
Historię Samsona. Wszyscy znamy tę opowieść, że jego nadludzka siła była powiązana z długimi włosami. I znowu, to przecież nie keratyna zawarta w strukturze włosa zapewniała mu tę niesamowitą potęgę fizyczną, prawda?
No tak, inaczej każdy z długimi włosami rwałby lwy na strzępy.
Właśnie. Te włosy były jedynie zewnętrznym symbolem jego ślubów nazirejskich, czyli oddania się Bogu. I utrata tych włosów oznaczała złamanie ślubów. Kiedy zniknął symbol posłuszeństwa, natychmiast zniknęła też obecność i siła, którą ten symbol reprezentował.
Czyli, przekładając to bezpośrednio na grunt Edenu, odcięcie człowieka od drzewa życia było konsekwencją wcześniejszego zniszczenia tego, co ono w ogóle symbolizowało.
W punkt.
Ale muszę jednak w tym miejscu rzucić pewne wyzwanie takiej interpretacji. Zastanawiałam się nad tym i... No dobra, zrozumienie tego drzewa jako czystego symulakrum czy tam drogowskazu ma jakiś sens logiczny, ale czy takie ujęcie nie obdziera całej tej starożytnej historii z jej mistycyzmu?
W jakim sensie?
No, znika cała ta aura tajemniczości, redukujemy rajski ogród do jakiejś takiej urzędowej transakcji z rekwizytami i przez to ten opis staje się niesamowicie chłodny, wręcz formalny, nie uważasz?
Zdecydowanie. Ta obawa o utratę mistycyzmu jest bardzo naturalna. Zresztą wielu ludzi tak na to patrzy. Ale teolodzy reformowani argumentowaliby z całą mocą, że to właśnie takie chłodne spojrzenie chroni nas przed zwykłym, prymitywnym zabobonem.
Zabobonem?
Tak. Doktor Van Noy przywołuje w tym kontekście ciekawą definicję z krótszego katechizmu Westminster. To dokument z XVII wieku. I ten katechizm definiuje sakrament jako, cytuję, święte postanowienie, w którym korzyści duchowe są reprezentowane przez zmysłowe znaki.
Zmysłowe znaki, okej.
Autorzy tego dokumentu robili absolutnie wszystko, by odciąć się od takiej średniowiecznej koncepcji łacińskiej znanej jako ex opere operato.
Ex opere operato.
Dokładnie. To idea, w której samo czysto mechaniczne wykonanie rytuału automatycznie wymusza na Bogu określoną reakcję.
Jasne. Wiesz, ta koncepcja ex opere operato brzmi dla mnie wypisz, wymaluj jak zwykły automat w napojami.
Automat z napojami? Rozwin to?
No tak. Wrzucasz monetę, na której jest wygrawerowany napis rytuał, wciskasz guzik i masz 100% gwarancję, że na dole wyleci zimna puszka z łaską. I to zupełnie niezależnie od tego, kim jesteś i jaka jest twoja rzeczywista relacja z właścicielem automatu. Maszyna musi wydać towar.
Bardzo trafne porównanie. I zastąpienie tej mechaniki żywą relacją sprawia, że drzewo życia przestaje być po prostu magicznym dystrybutorem nieśmiertelności. Co więcej, holenderski teolog Gerhardus Voss, którego prace są jednym z filarów naszego dzisiejszego źródła, zwraca uwagę na pewien detal.
I jaki to detal?
Detal, który kompletnie burzy to mechaniczne podejście. Chronologia wydarzeń w Księdze Rodzaju mocno sugeruje, że Adam i Ewa przed swoim upadkiem prawdopodobnie w ogóle nie zdążyli spożyć owocu z drzewa życia.
Naprawdę? Czekaj, czyli zostali wygnani z ogrodu i odcięci od tego symbolu wiecznego życia, zanim w ogóle go przypieczętowali?
Na to wygląda. Nigdy nie dopełnili tego sakramentu.
Wow. Zobacz, tu rzuca zupełnie nowe światło na to, jak ta cała opowieść jest skonstruowana z literackiego punktu widzenia. Bo przecież Księga Rodzaju ostatecznie zamyka drogę do tego drzewa. Stawia tam tych cherubów z ognistymi mieczami, ale, co ciekawe, to samo drzewo pojawia się ponownie, tysiące lat później.
Na samych ostatnich stronach Biblii.
W Księdze Objawienia, dokładnie tak. Tylko że tam dostęp do niego wymaga już o wiele więcej niż tylko przyjemnego spaceru po rajskim ogrodzie. Tam symbolika mówi o ludziach, którzy, jak to ujęto, wyprali swoje szaty we krwi baranka.
Czyli ta droga powrotna do utraconej relacji zostaje otwarta, ale nie przez znalezienie jakiegoś magicznego zaklęcia, ale poprzez ogromną ofiarę.
Dokładnie tak. No dobrze, skoro drzewo życia stanowiło taki monument idealnego partnerstwa i życiodajnej więzi, to pora chyba zająć się tym drugim filarem ogrodu.
Drzewem poznania dobra i zła. Elementem, który w tej całej układance zrujnował ostatecznie harmonię.
Zanim w ogóle zanurzymy się w to, czym ono tak naprawdę było, myślę, że warto zdefiniować jasno w opozycji, do czego w ogóle stają analizowani przez nas badacze. Zauważyłam, że na przełomie XIX i XX wieku w tych tekstach ogromną popularnością cieszył się tak zwany pogląd mityczny.
Tak, to prawda. Pogląd mityczny zakładał, że historia o Edenie to po prostu jedno z wielu wcieleń starszych pogańskich mitów bliskowschodnich. Mitów, w których ten panteon różnych bóstw panicznie wręcz bał się rozwoju ludzkości.
Kojarzy się to od razu z greckim mitem o Prometeuszu. On musiał ukraść ogień z Olimpu, no bo przecież Zeus wolał trzymać ludzi w wiecznym chłodzie, mroku i ignorancji. Wiesz, te bogowie z dawnych mitów przypominają trochę takich zaborczych prezesów korporacji.
Zaborczych prezesów?
No tak, takich, którzy celowo blokują rozwój zdolnych pracowników, bo cały czas żyją w obawie, że pewnego dnia ten pracownik wygryzie ich ze stanowiska. Bóstwu odmawia człowiekowi cywilizacji, odmawia rozumu, próbując go zdominować i po prostu utrzymać w ciemnocie.
Takie zestawienie z tekstem Księgi Rodzaju natychmiast ujawnia jednak ogromne luki w tym poglądzie mitycznym. Zastrzeżenie doktora Van Noya polega na tym, że wiedza, o którą tak naprawdę toczy się stawka w Edenie, nie ma wcale charakteru ewolucyjnego, technologicznego ani intelektualnego.
Jasne, Bóg nie zabrania przecież człowiekowi budowania miast czy poszerzania inteligencji.
Dokładnie. Ten test, który koncentruje się wokół drzewa poznania dobra i zła, jest od samego początku rygorystycznie, wyłącznie moralny, nietechnologiczny.
Okej, przechodzimy w takim razie znowu do Gerhard Hausa Vossa, bo on zaproponował niezwykle intrygującą teorię probacji w tym kontekście.
Tak. Według Vossa samo drzewo poznania w swojej istocie i nazwie było całkowicie neutralne. Zdobycie wiedzy o dobru i złu to nie było poznanie jakiejś mrocznej, zakazanej wiedzy okultystycznej. Co więcej, Voss twierdzi, że Bóg w pełni oczekiwał, iż człowiek docelowo w naturalny sposób tę wiedzę zdobędzie.
Czyli to drzewo zostało tam umieszczone po prostu jako taki wyznaczony instrument probacji, czyli okresu próbnego.
Mhm. Miało pełnić funkcję takiego katalizatora. Katalizatora, który bezboleśnie przeprowadził ludzkość ze stanu początkowej dziecięcej niewinności do pełnej, bardzo świadomej dojrzałości moralnej.
I z tego, co zrozumiałam, ta teoria probacji zakłada, że człowiek miał przed sobą dwie drogi, żeby tę dojrzałość osiągnąć?
Zgadza się. Pierwszą z nich było posłuszeństwo. Człowiek mógł zdobyć wiedzę o złu po prostu przez sam fakt odrzucenia go.
Rozumiałby zło jako taki czysty kontrast dla dobra?
Tak. Rozwijałby się, szanując granice wyznaczone przez Stwórcę. Natomiast drugą drogą było nieposłuszeństwo, czyli złamanie zakazu.
Zdobycie takiej wiedzy empirycznej, na własnej skórze.
Dokładnie. Człowiek w tym scenariuszu doświadcza zła. Zostaje nim skażony i dopiero wtedy, całkowicie pogrążony w ruinie, w ogóle uświadamia sobie przepaść dzielącą go od tego utraconego dobra. Instrument, jakim jest to drzewo, zadziałałby w obu przypadkach. W obu scenariuszach człowiek by w końcu poznał dobro i zło.
Wiesz co, muszę w tym miejscu zdecydowanie zaprotestować, bo w tej logice coś mi bardzo, bardzo mocno zgrzyta. I tutaj robi się naprawdę ciekawie.
O, słucham, dawaj.
Jeśli nadrzędnym celem Boga od samego początku było to, żeby człowiek ostatecznie i tak dojrzał i zdobył tę wiedzę, no to dlaczego skutki błędu były tak absolutnie destrukcyjne? Przyjęcie tej całej teorii Vossa sprawia, że historia brzmi, jakby upadek był po prostu alternatywnym wariantem edukacyjnym.
Wariantem edukacyjnym.
Tak. Wyobraź sobie, że uczeń po prostu nie zdaje egzaminu z posłuszeństwa i system z marszu przenosi go na znacznie trudniejszą, bardziej bolesną ścieżkę nauczania. Ale wyrok wydany w Edenie to przecież nie jest po prostu jakaś trudniejsza szkoła. To jest ostateczne wygnanie, odcięcie od życia. To śmierć.
Zgadzam się.
Ta kara wydaje się kompletnie niewspółmierna do faktu oblania zwykłego testu na jakimś neutralnym instrumencie edukacyjnym.
I wyłapujesz w tym momencie dokładnie ten sam strukturalny problem, który sprawia, że ostatecznie sam dr Van Noy w swoich wykładach dystansuje się od poglądów Vossa. To rodzi bardzo ważne pytanie, bo aby obrolić tezę o tym neutralnym instrumencie,
Voss zmuszony był dokonać niezłej ekwilibrystyki językowej.
W którym momencie?
W jednym z najważniejszych wersetów całej opowieści. Księga Rodzaju, rozdział 3, werset 22.
Aha.
Bóg podsumowuje tam wydarzenia po zjedzeniu owocu słowami: oto człowiek stał się taki jak my, zna dobro i zło. I wiesz, co robi Voss? On był zmuszony interpretować te słowa jako potężną, wręcz okrutną ironię.
Ironię. Czyli według niego człowiek wcale nie stał się jak Bóg, tylko stwórca sobie tak po prostu sarkastycznie komentował tę jego tragiczną pomyłkę.
Dokładnie tak.
Powiem ci, że takie wyobrażenie Boga, który z bezpiecznej odległości rzuca uszczypliwe uwagi w stylu i co, chciało się być wielkim bóstwem, a wyszło jak zwykle, to jest dość radykalne.
Delikatnie mówiąc.
Odrzucenie tej ironii i przyjęcie, że te słowa padły z taką chłodną dosłownością, całkowicie zmienia cały ciężar gatunkowy opowieści. No bo skoro Bóg wcale nie ironizował, to w jakimś przerażającym sensie to, co stało się pod drzewem, faktycznie sprawiło, że człowiek zrównał się z absolutem w tym aspekcie poznania dobra i zła.
I w tym miejscu docieramy do sedna, bo materiały wprowadzają trzecią, moim zdaniem najmocniejszą interpretację, wspieraną przez doktora Van Ooya i rozbudowaną przez ogromnego holenderskiego teologa Hermana Bavinka. Klucz do tego wszystkiego, do rozbicia tej tajemnicy, nie leży w abstrakcyjnej filozofii.
Tylko w czym?
W samej mechanice języka hebrajskiego. Musimy zrozumieć, że współczesny umysł, wiesz, my na Zachodzie jesteśmy głęboko przesiąknięci greckim sposobem myślenia. Tam poznanie oznacza proces czysty intelektualny. Kiedy ty lub ja mówimy, że znamy różnicę między dobrem a złem, mamy na myśli po prostu posiadanie informacji. Wiemy z definicji, że kradzież jest zła, uczciwość jest dobra. Mamy dane na ten temat.
Mhm. Ale z tego, co czytałam, w języku hebrajskim to słowo operuje na zupełnie innym poziomie, prawda?
Zdecydowanie. Hebrajskie poznanie w tym starożytnym kontekście wykracza daleko poza to kognitywne uczenie się faktów. Ono oznacza wręcz posiadanie jurysdykcji.
Jurysdykcję, czyli władzę.
Tak. Oznacza rozróżnianie, decydowanie, stanowienie norm. Doktor Van Ooy podaje tu fenomenalny przykład, cytując Księgę Powtórzonego Prawa, rozdział 1, werset 39. Jest tam mowa o małych dzieciach, które, cytuję, jeszcze nie znają dobra i zła.
Wiesz, to jest chyba ten dowód koronny Bawińska. Bo przecież autorowi wcale nie chodzi o to, że takie małe dzieci nie potrafią pojąć prostych instrukcji. Każde dziecko wie, że bicie kolegi patykiem jest złe.
Dokładnie. Dzieci posiadają te informacje.
Więc ten brak znajomości dobra i zła z wersetu musi oznaczać u nich brak autorytetu, prawda? Brak władzy nad tym, by stanowić o regułach własnego życia. Taką całkowitą nieobecność życiowej autonomii. Dzieci podlegają przecież jurysdykcji rodziców.
Znakomicie to ujęłaś. Jeśli połączymy te wszystkie klocki, to architektonicznie upadek wygląda zupełnie inaczej. Zjedzenie z drzewa poznania dobra i zła to w ogóle nie polegało na tym, że Adam i Ewa nagle przyswoili jakąś wiedzę o kłamstwie, o morderstwie, której wcześniej im po prostu brakowało.
Czyli to naruszenie przestrzeni i zjedzenie owocu z jakimś tajemniczym sokiem zła to nie był ten główny problem.
Nie. Istotą tragedii było to, że człowiek postanowił całkowicie wyemancypować się od Boga.
Chciał zrzucić z siebie to zwierzchnictwo autorytetu.
Właśnie. Po to, aby od tej pory samodzielnie pełnić funkcję tej absolutnej, jedynej normy. Człowiek tak naprawdę zadeklarował, że od tej sekundy to on sam, swoim dekretem, będzie decydował, będzie ustalał i stanowił o tym, co jest dobre, a co złe.
O rany, czyli to nas z powrotem sprowadza do tego wersetu, Księga Rodzaju 3:22, o tym braku ironii w głosie Boga. Bóg nie był sarkastyczny, obietnica węża, będziecie jak Bóg, po prostu zrealizowała się, choć w taki mroczny, tragiczny sposób.
Zrealizowała się w 100%. Człowiek celowo wyrwał się z systemu odniesienia. Przez taką arogancję i uzurpację przejął stanowisko sędziego i postawił się na równi ze Stwórcą, przynajmniej pod kątem stanowienia o własnej egzystencji, no i stał się swoim własnym Bogiem.
Zastanawiałam się, jakby można było to podsumować, więc Co to wszystko właściwie oznacza w praktyce? Wyobraźmy sobie taką sytuację. Mamy wielki finał Mistrzostw Świata na jakimś ogromnym stadionie piłkarskim, okej?
Okej, jasne.
Sama ta gra, jej piękno, emocje mogą istnieć wyłącznie dlatego, że wszyscy uczestnicy na boisku podlegają wspólnemu, absolutnemu systemowi odniesienia. Są namalowane linie, są bardzo ściśle określone zasady. No i najważniejszy jest sędzia główny, którego werdykt zawsze jest ostateczny. Ta zależność od niego tworzy nam sensowne zawody.
Pełna zgoda. Bez tego mielibyśmy po prostu chaos.
Właśnie. A teraz pomyślmy, że nagle w połowie meczu jeden z zawodników zostaje ogarnięty jakimś pragnieniem absolutnej swobody. Stwierdza, że całe to podporządkowanie regułom arbitra koszmarnie tłamsi jego wewnętrzną wolność. I w samym środku akcji podbiega do tej piłki, łapie ją nagle w obie ręce, co samo w sobie łamie fundament gry, staje na środku murawy i krzyczy do mikrofonu. Koniec tej dyktatury! Od teraz to ja jestem ostatecznym sędzią. Tylko ja będę ustalał, gdzie leży linia autu, czym jest faul i za co w ogóle przyznaje się tutaj punkty.
I to jest fenomenalne podsumowanie tego aktu samoubóstwienia. Konsekwencje takiego buntu na murawie są natychmiastowe i tak naprawdę druzgocące. Z perspektywy jednostki ten zawodnik odniósł niesamowity sukces.
Odniósł sukces, jak to...
No. Zdobył 100% autonomię, prawda? Jego emancypacja się całkowicie powiodła. Nikt mu nie będzie dyktował warunków.
A, w tym sensie? Jasne.
Ale cena za przejęcie tej jurysdykcji jest koszmarna. Przejmując absolutną rolę stanowienia zasad, on jednym posunięciem całkowicie unicestwił sam sens tej gry. Z automatu sam siebie wykluczył z możliwości uczestnictwa w czymkolwiek wspólnym, co wykraczałoby poza jego chaotyczne zachcianki.
Czyli to wymaganie niezależności za absolutnie wszelką cenę tak naprawdę zrujnowało to zaufanie niezbędne do istnienia jakiejkolwiek relacji w obrębie boiska.
I jeśli spojrzymy na to z szerszej perspektywy, to dokładnie to jest rdzeń analizy Hermana Bawinka na temat tego pierwotnego ludzkiego dylematu. Samo stanowienie, które, wiesz, wydawało się najwyższym poziomem ewolucji i wolności, to ono w rzeczywistości stało się najgorszą możliwą pułapką. Człowiek, kierując się iluzją, zerwał więź pełną zaufania.
Bo szczerze uwierzył, że jego wyemancypowany osąd przyniesie mu wolność. To w sumie wyjaśnia, dlatego kara musiała być tak ostateczna, tak kategoryczna.
Dokładnie to nie był oblajty testik. Drzewo poznania staje się w tym świetle wręcz czymś na kształt takiego negatywnego sakramentu, odwróconego symbolu z początku naszej rozmowy. Zamiast budować wspólnotę, przypieczętowało tragedię odłączenia. Zrobiło z ludzkości taki upiorny pomnik istnienia na własną rękę. Całkowicie poza obiektywnym porządkiem.
Niesamowite. Podsumowując tę całą niesamowicie dogłębną analizę pracy doktora Van Noya, widzieliśmy, że drzewo życia przypominało nam o fundamencie istnienia opartym na zaufanej relacji, a nie na jakiejś, no wiesz, chemicznej modyfikacji w stylu gier RPG.
Dokładnie.
Z kolei to drzewo poznania dobra i zła, ono tak naprawdę obala cały ten mit, że problem w Edenie polegał po prostu na jakiejś przypadkowej złej diecie, na zerwaniu zakazanej przekąski. Zobaczyliśmy, że to precyzyjny zapis buntu. Uzurpacji tego prawa do bycia jedynym wyznacznikiem prawdy dla samego siebie.
Tak, to jest potężna koncepcja.
I to z kolei prowadzi nas do takiej końcowej, niesamowicie prowokacyjnej myśli, z którą chciałabym zostawić dzisiaj każdego, kto nas słucha.
Dawaj.
Skoro istotą tego pierwszego upadku w Edenie, wedle analizowanych dziś przez nas teologów, było po prostu to dążenie do absolutnej emancypacji, no to żądanie bycia jedynym i ostatecznym sędzią własnej moralnej rzeczywistości, to warto się głęboko zastanawiać, w jakim stopniu ta rzekomo pradawna, archaiczna historia wciąż definiuje nasz dzisiejszy świat.
Oj tak. Zdecydowanie definiuje.
Przecież funkcjonujemy dzisiaj w epoce, w której najwyższą cnotą stało się hasło w stylu żyj według własnej prawdy albo bycie całkowicie samowystarczalnym indywidualistą. Codziennie się nas bombarduje takimi przekazami. Stawiamy nasz indywidualny osąd jako tą najważniejszą instancję, przed którą warto w ogóle odpowiadać. Biorąc to wszystko pod uwagę, możemy pomyśleć, Czy współczesna kultura, ten dzisiejszy hiperindywidualizm, nie jest po prostu wielkim, globalnym echem powtarzania dokładnie tego samego wyboru, którego dokonano w cieniu drzewa poznania? Zostawiamy Was dzisiaj z tą mocną myślą do przetrawienia.
Od siebie tylko dodam, że naprawdę warto poszukać własnych odpowiedzi na to pytanie.
Dziękujemy Wam bardzo za wspólne zgłębianie dzisiejszego tematu i zachęcamy do dalszych własnych poszukiwań. Przecież funkcjonujemy dzisiaj w epoce, w której najwyższą cnotą stało się hasło w stylu żyj według własnej prawdy albo bycie całkowicie samowystarczalnym indywidualistą. Codziennie się nas bombarduje takimi przekazami. Stawiamy nasz indywidualny osąd jako tą najważniejszą instancję, przed którą warto w ogóle odpowiadać. Biorąc to wszystko pod uwagę, możemy pomyśleć, czy współczesna kultura, ten dzisiejszy hiperindywidualizm, nie jest po prostu wielkim, globalnym echem powtarzania dokładnie tego samego wyboru, którego dokonano w cieniu drzewa poznania. Zostawiamy Was dzisiaj z tą mocną myślą do przetrawienia.
Od siebie tylko dodam, że naprawdę warto poszukać własnych odpowiedzi na to pytanie.
Dziękujemy Wam bardzo za wspólne zgłębianie dzisiejszego tematu i zachęcamy do dalszych własnych poszukiwań.